No, ale wiesz co, jak miło mieć taki duży komputer, bo ja cały czas na takim malutkim pracowałam.
Ale cały czas na laptopie mi dobrze jest.
Wszystko takie wielkie, bo wiesz, to normalnie, ale ja mam taki dosyć duży ekran. I kurczę, teraz wszystko jest takie fantastycznie wielkie i widać, bo wiesz, ja nie widzę za dobrze. Muszę za okulary kupić.
To jak to było w Misiu, to idź do lekarza od oczu.
Od oczu, dokładnie.
Naturalnie o ogrodach. Odcinek wrześniowy, 72. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, znowu rozdzieleni, początek września, my znowu rozdzieleni, Katarzyna w swojej Wielkiej Brytanii, ja w swojej Polsce, albo w naszej Polsce i widzimy się tylko, słyszymy się tylko, ale witamy Was bardzo serdecznie i pozdrawiamy.
Tak, bardzo serdecznie Was witamy w piękny wrzesień. Mam nadzieję, że piękny. Pierwsze dni są piękne. Faktycznie już nie jesteśmy razem, co jest z jednej strony smutne, dlatego, bo lato było piękne, chociaż bardzo intensywne. Ja musiałam parę dni dojść do siebie po tym intensywnym lecie. Ale jest dużo wspomnień, dużo fantastycznych spotkań z bardzo fajnymi ludźmi, także jest dużo energii, dużo motywacji na jakieś takie kolejne działanie.
To prawda, wakacje były fantastyczne i fantastyczni byli goście, których spotkaliśmy w Twoim ogrodzie, gdzieś tam na ścieżkach naszych podróży. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy im za to, że byli z nami. Dziękujemy Wam, słuchacze, że jesteście z nami. Bardzo się z tego powodu cieszymy. My odpoczywamy. Nie tyle od siebie odpoczywamy, co odpoczywamy po prostu. Jakby troszeczkę jest wolniej, chociaż początek roku szkolnego to jest masakra. To jest
No
już masakra w
właśnie, to
moim
znaczy
przypadku.
normalnie pracujemy, ale a nie 24 godziny, tylko pracujemy powiedzmy 10-12.
To prawda. Jest początek września, odcinek ukazuje się 3 września, więc może takim zwyczajem tegorocznym powiedzielibyśmy o ogrodzie ekologicznym we wrześniu. Bo fajnie się sprawdzają te odcinki. Nasi słuchacze rzeczywiście bardzo kochają słuchać naszych opowieści na początku miesiąca, co w tym danym miesiącu będzie warto zrobić, co trzeba będzie zrobić. Pewne wątki pewnie rozwiniemy w kolejnych odcinkach, bo wrzesień i październik. No, czasami listopad, jak jest dobra pogoda,
Tak, mamy na to nadzieję.
to są te miesiące, które warto dobrze przepracować. Bo pamiętacie odcinki z początku roku, z wiosny, jak nagle okazywało się, że tyle rzeczy trzeba zrobić, a czasu strasznie mało. Więc tak naprawdę im więcej teraz przepracujemy, im więcej teraz zrobimy we wrześniu, w październiku, oby także w listopadzie, kto wie, może w grudniu, wiesz, jak to różnie bywa, nie? Bo
Tak.
czasami po nowym roku dopiero jakiś mrozek przychodzi. Ale im więcej teraz przepracujemy, tym będziemy mieli więcej czasu wiosną na sadzonki, na wysiewy, na po prostu zabawę, na pielęgnację, na dopieszczanie naszego ogrodu.
Tak jest, to prawda, no ale to tak mi się trochę śmiać chce, bo my zawsze mówimy, że teraz jest ten miesiąc, kiedy trzeba robić najwięcej, czy dużo pracy.
Szutki sobie robimy ze słuchaczy, chcesz powiedzieć, tak?
Nie ma, tak zawsze jest tyle pracy. Nie, ale to prawda, ale właśnie dlatego to jest mądrze, Jacku, zobacz, jeżeli będziemy faktycznie przez cały rok coś robić, a co robić, to oczywiście trzeba wiedzieć, co robić, więc fajnie jest, żeby mieć takie podcasty, podczas których mówimy, co należy o tej porze roku robić, ale fajnie jest właśnie, bo też nie chce człowiek tego ogrodu mieć po to, żeby się totalnie zapracować na śmierć, tak? To ma być przyjemność. I poza tym, że oczywiście plecy bolą, ja wczoraj musiałam wskrzeszać swój ogród tutaj w Anglii, dlatego, bo naprawdę nie było mnie 6 tygodni w tym ogrodzie warzywnym. Była również susza, było również 30 kilka stopni tutaj w Anglii, jak również i u nas. Ale mój ogród, poza tym, że go totalnie zdemolowały kury i przede wszystkim to był największym problemem, bo one sobie łaziły po całym ogrodzie, to naprawdę dzięki temu, że jest ściółkowany, co roku te rabaty wzniesione. Mam pełno warzyw, tylko niestety dużo poległo przez to, że nie były przykrywane tą siatką. I ta siatka naprawdę jest, ja w tym, to jest w tym roku, to jest rok pod znakiem siatki dla mnie.
Ale siatka ogrodzie. Przeciwko owadom, czy przeciwko
tak.
kurom?
Przeciwko nie, taką? Przeciwko owadom,
owadom, prawda?
Przeciwko owadom. Mhm. Tak, kurom to też w sumie, ale kury to są łatwiejsze do kontrolowania niż na przykład bielinek, tak? I wiecie co, nie wiem czy wiecie, ale jak okazuje
miałeś
się,
że... Miałeś dużo zielonych gąsieniczek?
Ja miałam dużo zielonych i miałam dużo gąsieniczek niezielonych, dlatego, bo wzgorzałem. Wow. Wzgorzałem, zbierałam gąsieniczki zielone, więc byłam, mm-hmm. że tak powiem, mój wzrok był wyostrzony i to bardzo, bo tych zielonych gąsieniczek nie widać na tej kapuście, ani na tym jarmużu.
No a jak w tych nerwach się schowają, nie?
No dokładnie, a tutaj w Anglii, Anglicy mają ułatwioną sprawę, ponieważ te gąsieniczki tu są
nie
inne.
Nie mówię, że są czerwone.
No nie są czerwone, ale są wystarczająco rzucające się w oczy, bo są takie jakby w paseczki czarne, powiedzmy. Może nie w paseczki, ale w takie jakieś wzorki czarne na zielonym ciałku gąsieniczki. I słuchajcie, no ja zgłupiałam, bo w związku z tym, że tak się przyzwyczaiłam do tych zielonych gąsienic, ja tutaj idę, patrzę, lata bielinek, zostawia jakieś jajeczka, a z jajeczka wychodzi inna gąsienica, więc no, aż tak jak zawsze opowiadam wam, naprawdę uczymy się przez całe życie. Niby taki wykwintny ogrodnik, a ja nie wiedziałam, że są dwa bielinki. Są dwa bielinki kapustne, bielinek większy i bielinek mniejszy. W związku z tym teraz już wiem, że wzgorzałem, mam bielinka mniejszego, który się różni tylko i wyłącznie tym od bielinka większego, poza tym, że jest zupełnie inna gąsienica, to tym, że ma troszeczkę takie przyciemniane jeden kawałek ze skrzydełka, tak? Ale generalnie jest biały również, tak?
Bielinek większy macie w tej Wielkiej Brytanii, bo wy królową macie. A my tylko prezydenta, dlatego my mamy bielinka mniejszego, a wykoronowaną głowę to bielinka większego. No i proszę, sprawa wyjaśniona.
Tak, powiem wam, że ten bielinek większy po prostu jest łatwiejszy do zobaczenia na tych kapustach, czy tam na jarmużach, ale właśnie chciałam wam powiedzieć, że dzięki temu, że ten ogród był prowadzony non-dig i ściółkowanie, to i nikt go nie podlewał, jak mnie nie było, to nadal mam sałaty, fasolkę szparagową, no dużo wszystkiego, nie będę teraz wymieniać, bo to jest nuda, będziemy na pewno za chwileczkę mówili o warzywniku troszkę bardziej, o tym, co będziemy robić we wrześniu. Mhm. Ale chciałam tylko zaznaczyć, że przez to, że on jest tak prowadzony z tym ściółkowaniem, to naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy przeżyło, oprócz tego bielinka i oprócz tych kur. Ale powiem wam, że bardzo fajny sposób. Ja wiem, że to też jest sposób, który był używany już wiele lat. Pamiętam, że oglądałam program o ogrodzie wiktoriańskim. I w tych ogrodach wiktoriańskich również tak zbierano gąsienice po prostu. Zbierano gąsienice bielinka w ten sposób, że przy zagonie z tymi problematycznymi kapustami czy jarmużami, gdzie te gąsienice siedziały na nich, to strzelano ze strzelby. Ale nie oczywiście w te gąsienice, no bo to nie ma sensu, tylko przy gąsienicach strzelano ze strzelby i ten huk i wibracja w powietrzu po prostu tak stresowała te gąsienice, że one puszczały się i spadały na ziemię. I wtedy spokojnie na takie czarne ziemi te wszystkie zielone gąsienice można było zbierać. I myśmy robili to wczoraj, to samiutko, tylko żeśmy nie mamy akurat, tak się składa, i strzelby i nie mamy zamiaru mieć strzelby, ale żeśmy po prostu podchodzili do każdej brukselki, tak, bo to były brukselki.
A, no właśnie.
One są dosyć wysokie, one mają dosyć mocne te swoje pięki już właściwie, bo teraz brukselki są podrośnięte. I
a grube, zdrowe takie, tak, że ciężko wyrwać, ciężko złamać.
No, dlatego przycinamy.
I otrząsaliście po prostu, chcesz powiedzieć.
Ale to trzeba tak potrząsnąć porządnie, tak?
Ja wiem, no ja tak robię tak samo, dokładnie tak, bez strzelby.
I pięknie, żeśmy zbierali, no ale strzelbą jest troszkę łatwiej, bo wszystkie naraz spadają, nie trzeba trząść tym.
Nie, to się trzęsie tak, jak czasami trzęsie się, nie wiem, gałęzią śliwy, żeby śliwki pospadały, albo ja trzęsę często, jak zajeżdżam do rodziny, papierówka, takie smaczne papieróweczki, rozumiesz? To się trzęsie po prostu i one spadają. I takie, co spadły, są najsmaczniejsze. Tak samo z tymi właśnie gąsienicami, bielinka. Po prostu
tak.
Ale
naprawdę to jest
ten
fajna
sam
kontrola.
Sposób mamy.
To jest kontrola bez chemii żadnej, tak? Oczywiście są inne bezchemiczne kontrole, właśnie na przykład używanie nicieni. To jest bardzo fajna kontrola. Niemniej jednak, jakie proste jest to, żeby te gąsienice po prostu spadły, tak? Ja już nie mówię o tej strzelbie, ale właśnie po prostu potrząsanie roślinami. No i w ten sposób możecie się pozbyć gąsienicy. Oczywiście potem, teraz jak ja tutaj już jestem, no to będę dbała o to, żeby on był przykryty, tak? Żeby ona była przykryta, ta brukselka. Ale akurat mnie nie było i to nie było przykryte. Ale siedziałam, wracam do tego, o czego w ogóle zaczęłam, że pomimo tego, że się w tym ogrodzie siedzi, plecy bolą, to się człowiek robi naprawdę szczęśliwy pod koniec dnia, że tyle osiągnął. I o to chodzi, żeby nie męczyć się w ogrodzie, żeby on nie sprawiał wam takiego trudu, że o, jeszcze muszę to zrobić, jeszcze muszę to zrobić. Dlatego właśnie warto rozłożyć sobie tą pracę na wiele, wiele miesięcy w roku. Tak jak Jacek mówi, żeby potem wiosną tego nie było tak strasznie dużo, że po prostu już w ogóle nie wyjdziemy do ogrodu, bo nie wiemy, gdzie zacząć.
No tak, tak, to prawda. To koniecznie. To gdzie teraz my zaczniemy? W którym momencie, jak sądzisz? Jak już jest właśnie tych kapustach, to pogadajmy o tym warzywniku.
Dobrze,
chociaż
ale...
co chcesz powiedzieć?
No chciałam tak powiedzieć, że tak w ogóle, tak, że tak sobie myślę, że tak naprawdę to jeszcze teraz... Jeszcze we wrześniu wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego, co faktycznie przygotowuje ogród do zimy i do wiosny. Wydaje mi się, że to
nie,
jest to...
nie ma, nie. Ale już pewne rzeczy. Mm-hmm. Wiesz co, znaczy nie, a ja znajdę takie
no,
rzeczy.
Bo jeśli, na przykład. Kupić cebulki.
Tak, ale jeżeli na przykład ja za chwilę, jeżeli już jesteśmy przy tym warzywniku, za chwilę pozbędę się całkowicie pędów ogórków, tak? Znaczy, bo już ogórki kończą się, już do widzenia ostatnie. Noce są bardzo chłodne, w związku z tym te ogórki nie rosną. I za chwilę będę miał czysty zagon.
To ja już będę go, na zewnątrz, tak?
Na zewnątrz ogórki. To ja już będę go przygotowywał absolutnie do przyszłorocznych upraw. Ja go wykompostuję, zaraz wyściółkuję go kompostem i on już będzie, przepraszam, w pogotowiu. Być może będę wysiewał na nim szpinak, żeby go zebrać wiosną. To już jest przygotowanie do zimy, to już jest przygotowanie
do
przyszłorocznego.
W sumie już tak, tylko że można tam by było jeszcze coś, jeszcze w tym miesiącu, we wrześniu, jeszcze można by było na te zagony oczyszczane coś wcisnąć, że tak powiem. To jest ostatni moment.
Można by było coś wcisnąć, tylko że to są bardzo, bardzo już chłodne noce, więc to muszą być rośliny takie, które lubią krótki dzień, lubią chłodne noce, dobrze sobie radzą z takimi niskimi temperaturami. Ostatniej nocy u mnie, spojrzałem na termometr, było 9 stopni zaledwie. To wiesz, to już jest naprawdę chłodna noc,
tak,
jeśli idzie o takie ciepłolubne rośliny. Już, znaczy jeśli jesteśmy przy tym warzywniku, na pewno trzeba już, pamiętajcie, myśleć o pomidorach i to z troską myśleć o pomidorach i absolutnie nie zostawiać otwartych drzwi w szklarni, ani z żadnych tam żaluzji na noc w szklarni, bo dla pomidorów to już jest za chłodno. Te 9 stopni, te spadki temperatury, już nie. Jak słońce zachodzi, to i my, jak te kury, o których Katarzyna opowiada, idziemy do szklarni. Jak one do kurnika, to my idziemy do szklarni, zamykamy tę szklarnię i dopiero następnego dnia rano do niej podchodzimy i ją otwieramy.
Tak, jak najbardziej. Ja dzisiaj szklarnię otwierałam przed godziną 9 rano. Tutaj jest tak identycznie chłodno w Anglii. Te noce są na tyle chłodne, że właśnie to jest tak minimum do wzrostu dla pomidorów i ogórków. Także tak, faktycznie. No to może zacznijmy nie od tych pustych miejsc, tylko może zacznijmy od tego...
Od tych pełnych.
Od tych pełnych, bo oczywiście wrzesień w warzywniku to przede wszystkim są piękne plony, tak? Teraz oczywiście poza tym, że wreszcie objadamy się ogórkami, paprykami, pomidorami. Dzisiaj miałam na obiad fantastyczne danie tureckie, które nazywa się Pristfeinted po angielsku. Po turecku tego nie wypowiem, ale w przetłumaczeniu to jest ksiądz zędlał. Tak, tak się nazywa.
Omdlały, to już opowiadałaś w którymś odcinku.
No tak.
Omdlały ksiądz.
I dzisiaj właśnie też to jedliśmy, bo mamy też pełno oberżyny, tak, cukinii, no ale też są niektóre warzywa, które teraz należałoby wykopać, więc na przykład ziemniaczki. We wrześniu wykopujemy już ostatecznie ziemniaczki, najlepiej w taki miły, słoneczny, lekko wietrzny dzień. Ziemniaki możemy zostawić na ziemi, żeby troszkę obeschły, bo nie możemy ich przechowywać mokrych oczywiście, tak. Także starajmy się, żeby ziemniaki obeschły z mokrych grudek ziemi i potem w ten sposób przechowujemy. Możemy też już wykopywać inne warzywa takie korzeniowe, jak marchewki, pietruszka, pasternak, chociaż pasternak, szczerze mówiąc, im dłużej zostanie,
ja
tym lepiej. Ale wszystkie, jeżeli możecie, jeżeli nie potrzebujecie ich jeszcze teraz, to na pewno cała reszta i to jest właśnie i buraki, marchewka i pietruszka, to zostawmy jak najdłużej w glebie. Jeżeli nie potrzebujemy tego teraz, bo te, które będą przechowywane, one nie będą tak smaczne, jak te, które są wykopywane z gleby. Także możemy, ale niekoniecznie oczywiście, możecie je spokojnie zostawić. Bardzo ważne jest, dlatego, bo macie jeszcze miesiąc albo i dwa, jeżeli chodzi o pomidory szczepione, to nawet bym powiedziała i dwa miesiące, wrzesień i październik, na zbiory. Dlatego, bo my zawsze te nasze pomidory szczepione, one spokojnie wytrzymują do końca października. Pomidory, które wysiewamy z nasion, zazwyczaj do końca września są zbiory i już je oczyszczamy, tak, te zagony. Mhm. A pomidory szczepione troszkę dłużej, ale pamiętajcie, żeby cały czas je obserwować, czy nie wchodzą jakieś choroby grzybowe, szczególnie zaraza ziemniaczana. Słuchajcie, zaraza ziemniaczana nadal jest aktywna, nadal może zaatakować wasze rośliny, w związku z tym chodźcie często pomiędzy pomidorami, jak je zbieracie, bo teraz i tak jest taki czas, że często wychodzicie, żeby zbierać pomidory. Obcinajcie koniecznie te dolne liście. Ja wam muszę powiedzieć, że to, co u mnie...
Katarzyna, ja myślę, że nie tylko już dolne liście, już w połowie września to już można śmiało iść w górę z tymi liśćmi, nie tylko dolne, chcę powiedzieć.
I nie bójcie się tego, tak, jak najbardziej, ja tak mówię dolne, bo dla mnie cokolwiek jest poniżej czegoś, to jest dolne, ale masz rację, Jacku, zobaczcie mój ostatni film na vlogu, tam ja pokazuję pomidory w moim tunelu i tak wygląda, jakby nie było w ogóle liści na nich. I mhm. to jest okej, nie martwcie się, że za dużo liści zdejmiecie. Dużo osób się martwi, że jednak trochę za dużo, że ty jednak przesadzasz z tym. Nie, nie przesadzam, nie ma żadnego problemu. Spokojnie możecie, niech będą widoczne pomidory, a nie liście, tak? Niech pomidory dochodzą. Także to jest ważne. Tak jak mówiliśmy, zaraz będziemy może o tym szerzej mówić, ja tutaj przyniosłam swoje pudełeczko z nasionami, powiem wam, co ja będę wysiewała, ale na takich pustych miejscach na początku, oczywiście po zbiorach w warzywniku możecie wysiewać ostatnie już poplony. Także to jest ważne.
Okej, to teraz tak, o pomidorach i o tym wszystkim, co trzeba zrobić w szklarni, zrobimy pewnie taki specjalny odcinek poświęcony właśnie szklarni, no bo pomidory zbieramy, jest okazja do tego, żeby po pierwsze coś tam posadzić, dosadzić, uprzątnąć, tak, jak zdezynfekować, będziemy rozmawiali, to tak u szklarni odcinek ekstra zrobimy specjalnie dla was.
Tak jest. Także zaraz o tym, co możecie posiać w swoim warzywniku teraz. I to są poplony, ale to też są, mogą być zielone nawozy, tak?
Nawozy zielone. Mhm.
Ale jeszcze jedna rzecz, zanim wyjdę z warzywnika, bo ziołowy ogródek to tak blisko warzywnika, jeszcze tylko dosłownie jedno zdanie na temat ziół. Teraz jest najlepszy czas, żeby jeszcze zebrać zioła. Ponieważ później będzie już za zimno, za mokro, już na liściach tych ziół zaczną się, czy na kwiatach, może już nie będą kwitły, będą się pojawiały jakieś właśnie naloty, choroby, one już zaczynają wyglądać, już są takie zmęczone przed końcem sezonu, więc teraz jest ostatni dzwonek, moim zdaniem, ostatni gwizdek czy dzwonek, żeby właśnie zbierać zioła w ogrodzie ziołowym, tak? Także możecie zbierać zioła po prostu takich roślin, które mają grubsze pędy, na przykład czy melisa, czy rozmaryn, czy chyzop.
Czy mięta.
Mięta jak najbardziej. I te po prostu zbieramy w takie wiązanki pęczki. I pęczki. I po prostu do góry nogami mogą sobie wisieć spokojnie, oczywiście w jak najmniej zakurzonym miejscu, tak, żebyście potem nie musieli jeść, pić tego kurzu. I naprawdę, jak tylko one wyschną, to już je zdejmujemy z tego, gdziekolwiek one wiszą, listki odrywamy od reszty i przechowujemy w jakichś takich fajnych pojemnikach, czy plastikowych, czy oczywiście najlepiej w szklanych, chociaż nie wiadomo, szklany czy plastik jest gorszy, jeżeli chodzi
nie
o...
W torebkach papierowych takich, wiesz, przechowuję. Głównie melisę, miętę. One nie wietrzeją. W papierowych nie zwietrzeją, no chyba, że będziesz 2-3 lata trzymała.
Ale
ja powiem ci, że ja już zebrałem dwa, że pokosy, dobrze się mówi, dwa pokosy tego melisy lekarskiej i ten trzeci już, który zaczął kwitnąć właśnie teraz i teoretycznie no jest jeszcze możliwość zebrania, a myślę sobie, nie, zostawiam to dla trzmieli, niechaj się bawią te trzmiele.
No tak, bo tego
tyle...
można wypić, prawda?
No, ile tego można wypić? Ja już tak jestem spokojny człowiek w sobie, będę pił dla spokojności tę melisę, nie?
Pamiętajcie też o dzikich ziołach, jak na przykład o pokrzywie, tak? To też jest ważne, żeby zbierać, bo też pokrzywa jest bardzo zdrowa, żeby ją pić przez całą zimę najlepiej. Ale na przykład takie zioła, które mają miękkie łodyżki, tak jak na przykład bazylia, to jest bardzo ważne, żebyście nie suszyli w takim pęczku, bo one mogą pognić w środku. Bo one
szczernieją.
Dokładnie, to jest tak, jak one bardzo szybko albo gniją, albo się suszą. W związku z tym najlepiej bazylię oberwać listki od razu od łodyżek i rozłożyć na przykład na jakimś papierowym, no nawet na gazecie, tak? Gdzieś tam powiedzmy na biurku, czy gdzieś w jakimś pokoju na kilka dni dobrych. Jak one wtedy wyschną, to wtedy możecie albo je skruszyć na płatki bazyliowe, albo na proszek bazyliowy, albo po prostu sobie tak je zapakować i dorzucać do sosów, jak będziecie później robić. Ale fajnie jest, naprawdę wszystko z ogrodu używajcie, wszystko zbierajcie na jesień, żeby to potem mieć aż do przyszłego sezonu, bo to wszystko to jest samo zdrowie.
Okej, to teraz troszeczkę spróbujmy uporządkować nasze myśli. Wspomniałaś o tym, że wysiewamy, tak? Jeżeli zwalnia nam się zagon i nie mamy pomysłu, to możemy wyściółkować, tak jak ja z tymi ogórkami, tak? Że ja tam po prostu wyściółkuję, bo ja chciałbym tam szpinak już posadzić w przyszłym roku, żeby mieć, bo taki wiosenny szpinak jest cudowny, jeżeli zbieram świeżutki. A teraz to jest ten moment, w którym warto wysiewać szpinak z myślą zbioru, o zbiorze w końcówka kwietnia, już w maju, bo w tym miejscu będą mogły wejść rośliny po zebraniu tego szpinaku, rośliny, które będą, są ciepłolubnymi, takimi od połowy maja czy pod koniec maja sadzonymi. Już mi szpinak uwolni to miejsce w przyszłym roku, tak myśląc o przyszłorocznym zbiorach. Ale powiedziałaś o nawozach zielonych, tak? I to jest taki właśnie problem, bo też dostaliśmy jedno z takich pytań, teraz mi się przypomniało, które otrzymaliśmy. To było tak, no jak zrobić z nawozem zielonym w uprawach no-dig? Czyli co? Wysiewamy w tej chwili nawozy zielone. Mhm. One rosną, pięknie facelia, rosną, pięknie rosną.
Łubin, rzepak.
Facelia, łubin, tak. Okej. Okay. I co potem? Ścinamy i co? Tak. Zielskok dokąd? Zielsko dokąd? To znaczy teraz, korzenie dokąd?
Teraz, szczerze mówiąc, już i tak to nie będą, bo facelia ma to do siebie, że ona może mieć dosyć takie twarde łodyżki, jeżeli pozwolimy je kwitnąć, jeżeli wysiejemy wiosną albo późną
Już nie
wiosną.
Zdąży.
Teraz już nie zdąży. Te wszystkie poplonowe rośliny na zielony nawóz będą miękkie, tak? One będą bardziej takie zielne. W związku z tym spokojnie, jeżeli teraz wysiejecie je we wrześniu, spokojnie przed nadejściem przymrozków, takich mocniejszych, powiedzmy w połowie listopada, po prostu wziąć nożyce, takie do żywopłotu powiedzmy, i je przyciąć nad samą
ciach,
ziemią.
Ciach, ciach.
Tak, i wszystko zostawić. Wszystko zostawić i najlepiej na to ściółkę położyć jeszcze.
I dopiero wtedy wyściółkować to na przykład kompostem.
Dokładnie. To by było perfekt.
I mamy sprawę nawozów zielonych. Jakie polecasz?
Tak,
mówiłaś facelia, łubin.
Facelia, żyto, rzepak. Nie ma problemu z zostawianiem korzeni w glebie, dlatego, bo te wszystkie korzenie zgniją. I to nie tylko, jeżeli chodzi o te nawozy zielone, ale my tutaj z tobą, prawda Jacku, większość korzeni zostawiamy. Już takie rzeczy jak sałata,
tak,
jak bób, tak, jak kapusty, zostawiamy te korzenie. Tylko starajcie się, jeżeli możecie, przyciąć je, te rośliny, poniżej tego kompostu, gleby powiedzmy, tak? Bo jeżeli przytniecie za wysoko, gdzie jest jeszcze dostęp światła, one mogą, tak,
warzywa,
one mogą wtedy jeszcze wyrosnąć, jeszcze raz, że tak powiem, będą próbowały, na pewno bób będzie próbował, kapusta, sałata, wszystko będzie próbowało jeszcze raz wyrosnąć, dlatego starajcie się to ciąć porządnie jeszcze, ale niżej, tak, poniżej linii
żeby
gleby,
lekko przysypać
macie
potem, to co zostanie,
tak,
lekko przysypać,
tak,
żeby
tak. I to wam
nie,
pięknie
nie wyrastało. Okej, czy mamy, jedną rzecz mamy, nawóz zielony, ja w ubiegłym roku zastosowałem facelię, mniej więcej facelii o tej porze mniej więcej wysiałem, ładnie wzrosła, a zima była bardzo łagodna, więc wyobraź sobie, że ona rosła i rosła i rosła i rosła aż chyba do grudnia i wówczas dopiero stwierdziłem, nie, to już nie mam siły na nią. Nawet jej nie ścinałem, tylko przysypałem kompostem, wyściółkowałem kompostem. Gdzie niegdzie tam próbowała wyłazić, ale to palcem ją wepchnąłem z powrotem pod kompost. Pięknie przegniła, nie ma najmniejszego problemu wiosną, żeby w tym miejscu coś sadzić, jakiekolwiek rośliny. Tak, także tutaj mamy nawozy zielone, a co jeszcze z warzyw?
Dosadzić, jeżeli chodzi dosiać, o poplony.
Dosiać to już chyba nic, dosadzić ewentualnie tak.
No, powiem wam szczerze, że jeżeli będzie ładna jesień, to możecie spróbować wysiać jeszcze takie szybkie plony, na przykład rzodkiewki, roszponka. Mhm. I koperek, mhm. Tylko oczywiście ten koperek nie będzie miał kwiatów i tak dalej, ale będzie bardzo miał dużo swojej zieleni.
Na zielone.
Tak? Dokładnie.
Na zielone, koperek na zielone. Mhm.
Tak, bo to ja tam akurat, szczerze mówiąc, używam bardziej na zielone tego mojego koperku.
Bo ty nie kiszysz ogórków może?
No,
to o tej porze już nie... Wielkiej Brytanii?
No, znaczy ja kiszę, ale o tej porze roku już nie będę kisiła, kiedy one wzrosną teraz, te koperki, z tego wysiewu teraz, prawda? Już nie będzie ogórków do kiszenia.
A swoją drogą, oprócz polskich sklepów, gdzieś kiszone ogórki, Anglicy to znają? Chyba nie.
Nie. To musiałbyś sobie sam zrobić ewentualnie. Andrzej sobie robi sam kapustę, ogórki kupuje w polskim sklepie, ale kapustę wiem, że kisił w tym roku.
Ja też kisiłem. Przed chwilą.
Ja też.
Jaku?
Taką dosyć młodą kisiłam.
A ja
jest w lodówce. A nie, ja białą, jest w lodówce w słoikach teraz. Jeszcze nie, do niej nie dochodzę, bo mam tyle innych rzeczy z ogrodu, że po prostu coś niesamowite.
Ja czerwoną zakisiłem po raz pierwszy. Nie kisiłem, jeszcze sąsiad mnie namówił. Ten sąsiad od tych hortensji, pamiętasz tym? Namówił mnie do tego, żeby zakisić czerwoną kapustę. Podobno jest pyszna. Ja zawsze czerwoną kapustę jadłem jako surówkę, ale okej. Okay. Spróbuję. Już musimy zmienić temat, bo mi ślinka zaczęła cieknąć, wiesz?
Tak, ja bardzo lubię czerwoną kapustę.
Ja kocham czerwoną kapustę, ale taką surówkę, a teraz będzie kiszona. Dobra, jeszcze rosną różnego rodzaju warzywa i te rzepowate, bo teraz mówiłaś o rzodkiewkach, ale i rzepa jeszcze pięknie rośnie, i rzodkiew pięknie rośnie. I
to jeszcze znaczy, to warto zostawić dopiero rosnąć, rzeczy. Bo to ja mówimy o tym, co wysiać teraz.
Mm-hmm. No to jeszcze co wysiać?
Jest taka, znaczy ja tutaj właśnie mam tutaj koperek jak zawsze, bo ja koperek wiecznie wysiewam codziennie prawie, że. I tutaj mam taki nasiona, bo dużo osób w Polsce też kupuje z Anglii nasiona. Wiem, że mamy sporo słuchaczy w Anglii, więc tutaj mam nasiona od Sary Raven. Kupiłam sobie Cima Dirapa. To jest brokuł rab. I to jest generalnie brokuł, który jest bardzo, jest podobny tak jak te różyczki brokułów, ale on jest mniejszy, on nie ma tej takiej nogi grubej, on jest właściwie rośliną zielną, bym powiedziała, tak? Bo te brokuły normalnie są, powiedzmy, zdrewniałe pędy, a to jest roślina zielna. No i tutaj ona, pani Sara Raven, twierdzi, że w 60 dni od wysiewu można przeprowadzić zbiory. Tak, 60 dni od wysiewu, więc to spokojnie też można właśnie takie, tak jak mówisz, różne, to musi być roślina, która szybko urośnie, więc musi być zielna, taka właśnie jak koperek, czy coś takiego, ale musi się nie bać chłodu. W związku z tym wszystkie rośliny kapustne będą świetnie rosły, tak, dlatego, bo one się nie boją chłodu i to też jest właśnie, no, może zdążymy jeszcze mizuna, mibuna, może rukola by jeszcze zdążyła coś.
Znaczy, warto spróbować z rukolą, warto spróbować, najwyżej przykryć potem po prostu tkaniną, włókniną i przedłużyć w ten sposób sezon. Ale już, Katarzyno, nie przykryjemy roślin, które zaczynają wyglądać fatalnie. Wspomniałem o swoich ogórkach, które kończą swoje życie. I coraz gorzej wyglądają wszelkiego rodzaju dyniowate. Teraz we wrześniu, przy tych chłodnych nocach. I dynie, i cukinie. Ale... za szybko jeszcze, żeby usuwać dynie. Chyba, że macie już naprawdę bardzo dojrzałe dynie. Mój brat już zebrał swoje dynie.
Malutkie dynie będą już gotowe. Te już takie pomarańczowe.
Ale nie przejmujmy się, tak jak możemy się zacząć przejmować liśćmi ogórków, tak? No bo one już brązowieją, już nie są takie, przynajmniej u mnie. Ale dynie, nawet jeśli mają brzydkie liście, to jeszcze o niczym to nie świadczy. Nawet tak. Pierwsze przymrozki mogą zmrozić liście dyń, a owocom nie zaszkodzą.
Dokładnie, dlatego jak mówimy o takich roślinach jak cukinie i dynie, to musimy pamiętać o ogromnej różnicy takiej, że jeżeli przyjdzie przymrozek, to z cukiniami możemy się już pożegnać generalnie. One już, to nie jest tak, że one będą sobie dojrzewały później. Przychodzi przymrozek, koniec po jest po cukiniach i jest prawdopodobnie po fasolce szparagowej, bo ona też bardzo się boi mrozu. Ale jeżeli chodzi o dynię, to jest zupełnie inaczej. W momencie, kiedy przychodzi przymrozek, to tak naprawdę, bo przymrozki zdarzają się na początku października, prawda, w pierwszej połowie października, wtedy te liście faktycznie zaczynają umierać, a same owoce dyni zostają jak takie piękne, rozrzucone, drogocenne różne kamienie.
Korale prawda? Golema.
Dokładnie, po waszych rabatach i one wyglądają cudownie i one wtedy sobie mogą spokojnie dochodzić, tak? Jeszcze jest już kilka pięknych dni słonecznych w październiku i one tego potrzebują. I wtedy zbieramy je. No, oczywiście nie czekamy na jakieś wielkie mrozy. W październiku je zbieramy. Najlepiej dobrze, tak dobrze by było wtedy je włożyć na przykład albo do szklarni, albo gdzieś na słoneczny parapet, żeby one jeszcze doschły, tak? Doszły do siebie jeszcze troszkę więcej. A potem przechowujemy, oczywiście możemy bardzo długo przechowywać, myśmy mieli jeszcze, właśnie no niesamowite są te małe, te uchikuri, które już tak naprawdę we wrześniu zbieramy, więc może pozostańmy przy nich, ponieważ mówimy o wrześniu, zbieramy je we wrześniu i już możemy je właśnie też troszkę pięknie ułożyć na parapecie, zrobić sobie taką piękną wystawkę jesienną i potem przechowywać je już w ciemnym miejscu, ale przewiewnym, suchym, nie chłodnym za bardzo, ale też nie ciepłym i możecie takie uchikuri jeść jeszcze do przyszłej wiosny spokojnie. One są niesamowite, to ja je uwielbiam. One u mnie teraz są na tych dwóch wigwamach i już są pomarańczowe i tak pięknie tam wygląda w tym warzywniku. Wczoraj niestety tak pracowałam intensywnie, że nie mogłam nawet zdjęcia zrobić, ale na pewno wkrótce zobaczycie wiele zdjęć z mojego tego ogródka angielskiego. Także tak, to jest bardzo ważne, ale może powiedzmy jeszcze, Jacku, bo tutaj mam więcej trochę nasion jeszcze do powiedzenia.
No to mów, jakie masz nasionka fajne.
No na przykład właśnie sałaty jeszcze, bo są sałaty, które się nie boją chłodu i jeszcze, ja myślę, że z tych wszystkich sałat to może by doszła jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, szczególnie tak jak mówisz, że te rabaty, bo mówimy na razie o rabatach na zewnątrz, prawda? Mówimy cały czas na zewnątrz.
Cały czas mówimy, tak.
Spokojnie można je przykryć agrowłókniną. I wtedy tak. Dłuższy będzie ten okres, kiedy one mogą rosnąć. A niektóre rośliny nie tak mają problem właśnie z chłodem też, czy właśnie z tym długim dniem i krótkim dniem. Dlatego raczej kierujmy się czymś, co znosi krótki dzień. I właśnie to są rośliny, które nie potrzebują tak dużo słońca. I to są na przykład niektóre sałaty. Jest taka sałata, sałata masłowa w Polsce. Mm-hmm. Nie pamiętam odmiany. Kurczę.
Zimująca, chcesz powiedzieć?
Może i zimująca. Nawet, ja ją kupowałam, ja kupiłam sobie w Polsce pełno nasion, wyobraźcie sobie, ja sobie kupiłam w Polsce pełno nasion do Anglii, bo ja nie jestem taka, że ja tylko z Anglii do Polski, ja sobie kupuję wszystkie nasiona, potem może narzekam na jakieś, ale ja mam nasiona również z Polski i kupiłam jakąś sałatę, która była właśnie masłowa sałata również na zimę, cena chłody, ja tam nie wierzę, że tam sałata może być przy jakichś ogromnych mrozach, ale przy chłodach, także sałata masłowa na chłodniejsze dni, no i ja mam jeszcze dwie różne sałaty rzymskie, bo sałata rzymska zazwyczaj jest bardziej też odporna na chłody. Mam dwie sałaty rzymską, jedna nazywa się Winter Jam, to jest taka jak ta Little Jam, ale to jest Winter Jam i sałatę Moon Red, która jest jak Winter Jam, tylko że fioletowa, taka purpurowa, piękna. I mam też chińską kapustę. Chińska, pierwszy raz w życiu ją mam do uprawiania. Jest piękna, Jacek, ja ci pokażę ją. Niestety nie możemy pokazać słuchaczom, ale zobacz, jaki ma piękny kolor po przekrojeniu. Ona tak wygląda jak kapusta
pekińska po prostu,
ale
tylko że
czerwona.
Fioletowa.
No fioletowo-czerwona, dokładnie.
Okej. Okay.
No, bo widzisz, tutaj nie widzisz tak dobrze jak ja, bo ja mam oryginalne opakowanie.
Ale ja widzę doskonale, bo to tak jak kapusta czerwona, przepraszam, kapusta czerwona jest fioletowa.
Tak. I jeszcze tutaj można wysiewać te wszystkie rzeczy, o których mówię. Wprawdzie nie wszystkie będą do zbiorów. Ta kapusta, pekińska kapusta prawdopodobnie będzie do zbiorów. Ją można wysiewać do końca września. Do zbiorów będzie... No, jeszcze w tym roku będzie. Jeszcze do końca listopada. O, super. Także jest sporo tego wszystkiego. Tak jak Jacek mówił, szpinak. Jak najbardziej. I szpinak też jeszcze, jeżeli będzie ładna pogoda, można zbierać.
Można, już będzie można. Roku. Wszystko, słuchajcie, wszystko zależy, jak zaatakuje nas zima. Albo odpuści sobie i dopiero, nie wiem, może w styczniu się pojawi, tak jak bardzo często w ostatnich latach było przecież. To nic, że były pierwsze przymrozki. Szpinakowi pierwsze przymrozki nie zaszkodzą, sałacie pierwsze przymrozki nie zaszkodzą, kapustą pierwsze przymrozki nie zaszkodzą po prostu.
Mogą być pod agrowłókniną, to wtedy nie będzie żadnych miał
tak,
przymrozków.
Tak, dokładnie, ale przecież trzeba pomyśleć, bo my, przecież tak samo my w marcu, w połowie marca, pod koniec marca, kiedy jeszcze są przymrozki. My sadzimy już te rośliny na zagony, tak? I one przetrwają te przymrozki wiosenne. To jeśli one przetrwają przymrozki wiosenne, to także przetrwają przymrozki jesienne po
prostu. One tym bardziej przetrwają przymrozki jesienne, ponieważ jesienią, jak przyjdą te przymrozki, one już będą takie podrośnięte, zmężniałe roślinki. Nie są takie rachityczne wiosenne, tylko one będą miały więcej, że tak powiem, siły, żeby to przetrwać. To, co mówiliśmy wam o tym, o czym teraz przed chwileczką, to są wszystko rośliny takie bardziej zielne, miękkie, które szybko rosną, szybko możemy zbierać, ale są też rośliny też kapustne, które możecie wysiewać teraz, ale raczej już ja będę wysiewać te dwie rzeczy, zaraz wam pokażę, co do prawdopodobnie do multiplatów albo do dziewiątek, nawet do przepikowania i wysadzać do ogrodu przed zimą. I pod agrowłókninę, to będzie kapusta Willers Imperial. To jest taka kapusta, taka główka nie okrągła, tylko taka sercowata.
Stożkowa,
dziękuję. I również, jak się nazywa kauliflower po polsku?
Kalafior.
Kalafior, właśnie taka odmiana jest all year round. I ja tą odmianę zawsze uprawiam, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, można ją wysiewać przez cały rok i ja ją przez cały rok wysiewam. Także też będę to wysiewała, to co to było? Kalafior?
Kalafior.
Będę wysiewała ten kalafior, również tutaj jest napisane, że od stycznia do maja albo od września do października. I też potem na miejsca stałe.
Ale po polsku jest napisane, czy po angielsku?
Po angielsku, miałam przetłumaczyć.
Bo ty masz angielskie, widzisz? Gdzie tam u nas w styczniu wysiać kalafior do tego,
ale
do gruntu?
Ale wewnątrz. Nie, to nie jest.
Na wewnątrz.
Teraz też nie do gruntu. Tak jak mówię, teraz wysiewamy do...
Do multiplatów.
Tak, do multiplatów albo do dziewiątki. I też można wysiać do... To też cały czas jesteśmy na zewnątrz, nie jesteśmy w środku. Tak jak Jacek mówił, on wysiewa, prawda? Panie Jacku, pan wysiewa...
ja dużo wysiewam teraz.
Szpinak. Na wiosnę. I na wiosnę można też na przykład wysiewać już marchewki na zewnątrz. Prawda?
Można. Chociaż i wydaje mi się, że marchewki troszeczkę za wcześnie jeszcze, wiesz? Ja bym zaczekał z marchewkami takimi do wysiewu, no gdzieś do końca października. Wiesz, jaki kłopot z marchewkami? Żeby one za szybko nie wzeszły, bo jak wyjdą, to zimy nie przetrwają za bardzo, wiesz? Jak przyjdą mrozy, o ile będą te mrozy. Bo może, wiecie, jak będzie taka zima jak w tym roku, to tam wszystko przetrwało przecież. Nawet
dokładnie.
Moje osnice cieniutkie przetrwały, wszyściutkie, no żadna nie wypadła. Więc to różnie bywa. No ale generalnie sieje się czy pietruszkę, czy marchewkę jesienią, żeby jak najszybciej przyspieszyć plony wiosenne. No to się sieje, ale to raczej tak, żeby one nie wzeszły jeszcze przed zimą.
I jeszcze są do wysiania na przykład, jest taka jedna, to jest cebula tak naprawdę, ale uprawia się ją na szczypiorek. To jest White Lisbon i ona jest bardzo odporna na zimę, także można spokojnie ją wysiać.
Ja w polskich sklepach nasiennych, bo ty już rozumiem, spenetrowałeś polskie sklepy nasienne i kupiłaś sałatę zimującą. Ta sałata zimująca wytrzymuje chyba minus 10 czy coś takiego.
Bardzo to jest
jeśli nie ma przykrycia, jeśli przykryjemy agrowłókniną, to ona przetrwa spokojnie więcej, a jak śnieg spadnie, to już w ogóle jest cudo, tak, że przetrwa i większe mrozy, więc te sałatę zimującą wypatrzyłaś. Są także już cebule zimujące,
tak.
Takie, które się sieje teraz,
tak.
I one spokojnie przezimują w gruncie.
Tak, i nie wiem, jak to będzie w Polsce, bo faktycznie te zimy są coraz cieplejsze, ale w Anglii ja kupuję teraz we wrześniu dymki cebul japońskich, które są zimujące. Ja je wysadzam we wrześniu jako cebula dymka, tak, takie maluszki. I potem one mają bardzo wczesne plony. Już w czerwcu są ogromne cebule do zbierania. Ja w tym roku zbierałam. One nie są najlepszymi do przechowywania, no ale my akurat przez ten sezon...
Do spożycia na bieżąco, na świeżo.
No dokładnie, bo w związku z tym, że my już je mamy naprawdę, już naprawdę piękne, duże cebule już są w czerwcu, no to czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i tak to jemy na bieżąco, tak? A te, które zbieramy teraz, to jest które wysiewamy znowu bardzo wcześnie, bo w styczniu, bo one potrzebują dosyć długo do kiełkowania, to one będą do zbierania, prawda, na zimę. Także to jest ważne, żeby wiedzieć, jakie są też różne cebule, tak? Różne są bardziej odporne, mniej odporne do przechowywania, lepsze, niektóre gorsze. Także można najlepiej udać się do, no naprawdę tak jak mówimy z Jackiem, do sklepu z nasionami, poczytać na tych opakowaniach, chociaż nie zawsze wszystko jest napisane, ale na wielu już napisane jest, że można właśnie to wysiewać teraz, czy tolerują chłody, czy mrozy. No a już nie mówię o tym, że w Anglii teraz to te centra ogrodnicze są po prostu pełne wszystkiego, co możecie teraz wysadzać, wysiewać. I w Anglii to jest też fajne, że można jeszcze kupować sadzonki roślin do warzywnika. I w związku z tym, że wiele
Polsce,
z moich
w Polsce oglądałem,
padło,
być może gdzieś są, ale ja szukałem. Ja szukałem, bo chciałem dosadzić właśnie brukselkę i szukałem po sklepach ogrodniczych sadzonek warzyw i niestety nie widziałem. Zioła tak, można kupić, ale sadzonek warzyw nie udało mi się znaleźć. A chciałem się zapytać, bo już jesteśmy przy tych cebulowych. Tak pięknie opowiadasz o szczypiorku takim, który potem wiosną pięknie i smacznie zbierasz, o cebulach. Myślę, że warto powiedzieć, że trzeba zacząć myśleć już o czosnku. O tym,
żeby się
przygotować do czosnku. Narcyzy nie, bo jesteśmy jeszcze na rabacie, na zagonach użytkowych, na tych które jemy. Narcyzy, chyba cebulki narcyzów są trujące, wydaje mi się, czy to tulipanów. Któreś z nich są trujące, więc tutaj
Panie
ostrzegałbym.
Panie Jacku, dobrze pan mówi. Pan wygrał pan nagrodę u mnie, ponieważ faktycznie najbardziej trujące są cebulki narcyzów. I taka ciekawostka. Wiemy to dlatego, na przykład, że w jakimś kościele
w Anglii... Że zjedliśmy to.
Nie, na szczęście nie zjadłem, ale w jakimś kościele w Anglii wikary chciał bardzo tak jeszcze uświetnić wiosenną mszę na wiosenne święta wielkanocne i zjadł cebulkę narcyzów i potem musiał jechać do szpitala. No bo myślał, że będzie bardziej
uświetnić.
No, że będzie bardziej wyfikanie, że zje narcyzy, nie wiem. No nie wiem, może chciał zainteresować, bo może ktoś rozmawiał w kościele, nie wiem. W każdym bądź razie pojechał bardzo szybko do szpitala na płukanie żołądka. Nie umarł, żyje, ale naprawdę narcyzy akurat są... No, narcyzów nie jedzcie.
Dobra,
no, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek narcyzy ktoś jadł.
Siu, czosnek.
Ale to w październiku, moi drodzy.
No, dlatego mówię, że trzeba zacząć myśleć, że trzeba się rozglądać za czosnkiem.
Tak, i 23 października proszę posadzić. Ale u mnie sowa. U mnie tak sowy teraz sowują.
A skąd wiesz, że sowa?
No wiem, bo my tu mamy...
A może to puchacz?
Nie, przyjeżdża specjalny specjalista od sów. Sowa biała.
Sowa biała. Mhm. Może gdzieś Harry Potter w pobliżu mieszka.
Możliwe, ale teraz chyba są dwie, bo
albo Albert
pamięta.
Został zapisany do Hogwartu i ona list niesie.
No on twierdzi, że został.
Dla Alberta list niesie, a ty nie chcesz go wpuścić, moja droga, tak?
Nie, ale siedzi z jednej strony domu, z drugiej strony domu i już jedna aż ma chrypkę.
No to
coś niesamowitego.
List przyniósł. Naprawdę przyniósł list. Zaproszenie do Hogwartu. Kiedy rok szkolny się zaczyna?
W Anglii od poniedziałku.
No, proszę bardzo i co?
Ale Sowa proszę siedzi? Bardzo, niech jest sobie jedzie.
Sowa siedzi z zaproszeniem? Absolutnie.
Ja muszę rzucić okiem jeszcze raz na tą sowę, faktycznie. Może ma jakieś zaproszenie.
No, na pewno ma. Dobra, to co? Biegniemy gdzieś dalej. Chyba
no to możemy biec dalej, ale ozdobne. Zanim już przebiegamy na ozdobne, ale tak na takie całkiem ozdobne bym chciała, żebyśmy przebiegli przez... przypomnienie sobie o roślinach dwuletnich, ozdobnych.
Stop, na małe stop. Jeszcze troszeczkę wrzesień za wcześnie, październik, ale tak jak z tym czosnkiem, bo to od końca września mniej więcej, ale już możecie zacząć przygotowywać sobie glebę do założenia plantacji truskawek. Bo myślę, Katarzyno, że warto by było też o takiej plantacji truskawek w październiku trochę porozmawiać. Jak założyć taką plantację. Ja w tym roku zakładam na swoim zagonie. Będę sprowadzał ze swojej ulubionej szkółki sadzonki truskawek zielnych, takich plonujących wielokrotnie, nie tam, że raz, tylko
tak,
żeby
super.
Rosły wielokrotnie i jeden z zagonów wzniesionych przykryję agrowłókniną czarną tam posadzę te truskawki, bo już mam dosyć pielenia truskawek, w związku z tym musi pójść agrowłóknina i tam będę
bardzo
chciał
słusznie.
Sadzić.
I bardzo słusznie.
Więc szykujcie glebę na truskawki, a w październiku opowiemy wam, co, jak posadzić i jak to się wszystko robi.
Myśmy zakładali w zeszłym roku taką plantację truskawek u nas i nam w tym roku tą całą plantację zjadły sarny, bo przyszły o pół roku za wcześnie.
Ja mam ogrodzony swój ogród, wiesz?
Nie, no wiadomo, że trzeba ogrodzić, to jest nasza wina, tylko że po prostu one nas troszeczkę zmyliły, bo nigdy nie przychodziło o tej porze roku. No ale dobrze, nieważne. Tak jest.
Idziemy na ozdobne?
Tak. Jeżeli wysiewaliście w tym roku, w czerwcu, na przełomie czerwca, lipca, rośliny dwuletnie, takie jak laki pachnące, wieczornik damski, goździk brodaty, naparstnice różne, przeróżne, niezapominajki, no też dużo, no coś tam jeszcze.
Malwy.
To teraz we wrześniu one powinny być pięknymi sadzonkami, które już teraz można albo, bo one były z tego, co powinno było być zrobione, z tego, co wam mówiliśmy i tak, jak powinno być, to one powinny były być wysiewane na rozsadniku w ogrodzie. Tak, tak, czyli jak sadzicie, jak wysiewacie sobie marcheweczki, to w ten sam sposób sobie wysiewacie po prostu rośliny ozdobne, które potem we wrześniu właśnie, i to teraz mamy wrzesień, przesadzamy na miejsca stałe. Czyli w tym momencie idziemy z małą łopatką taką ręczną, podkopujemy ładnie te rośliny i sadzimy już na rabatach, na miejsca stałe. Ale oczywiście, prawda jest taka, że we wrześniu jeszcze na miejscach stałych nie ma miejsca na te dwuletnie rośliny. Szczególnie takie, które też są uprawiane jako rośliny sezonowe, na przykład laki, czy niezapominajki, czy nawet naparstnice, ponieważ naparstnice, nie oszukujmy się, bardzo często po tym drugim roku już kończą swój żywot. A wieczornik damski zostaje, on jest krótko żyjącą byliną, też się bardzo ładnie rozsiewa. W związku z tym spokojnie możecie zrobić to, co my robimy zazwyczaj. My po prostu te rośliny nie wsadzimy teraz na miejsca stałe, tylko przesadzamy do doniczek. I te doniczki albo wysadzamy na miejsca stałe za miesiąc, półtora, kiedy oczyściliśmy już nasze rabaty ozdobne, powiedzmy w naszym ogrodzie angielskim, albo też nawet zostają w inspekcie, albo w tunelu, w tych doniczkach i dopiero dosadzamy na przykład laki z tych doniczek albo inne kwiaty do donic ozdobnych pomiędzy wychodzące już pędy narcyzów czy tam szafirków, dopiero właśnie pod koniec, zazwyczaj pod koniec lutego. Także nie muszą to być faktycznie miejsca stałe, wystarczy, że tu jakiś doniczek gdzieś posadzicie i potem do ogrodu to powędruje albo za miesiąc, albo za dwa, albo nawet na wiosnę. Ale to jest fantastyczny sposób na własną uprawę pięknych bylin albo pięknych roślin, na przykład dwuletnich. Właśnie naparstnic. Tak,
tak, super. Ja w tym roku, znaczy tej jesieni mam, nie wysiałem co prawda na rozsadniku, ale wysiałem w multiplatach.
I też można,
Te naparstnice. To znaczy wysiałem tak naprawdę na taczce, takiej do wysiewu, potem przepikowałem do multiplatów i w tej chwili
mam tak robiliśmy w Renishu.
No i mam, no, nie chcę kłamać, ale około 120 naparstnic i chciałbym, no tak to wiesz, jak się człowiek rozpędzi, to
no,
wiesz,
wiem.
Te masionka są takie małe, sypniesz i już masz 120 wysianych, nie? I chcę połowę właśnie, tak jak ty mówisz, że połowę roślin chcę wysadzić teraz do gruntu, na miejsca docelowe, tam gdzie będzie miejsce, albo przetrzymać jeszcze 2-3 tygodnie i posadzić, jeśli będą się zwalniały miejsce, a część z tych takich multiplatów przesadzę po prostu do doniczek P9 i przechowam je do przyszłego roku, żeby wiosną wysadzić tam, gdzie akurat wówczas będzie miejsce, bo czasami jest tak, że wiosną jest więcej miejsca niż
oczywiście,
jesienią.
Oczywiście, niż teraz, no, tak. A naparstnica to jest akurat taka fajna roślina, która może rosnąć i w półcieniu, i w słońcu, szczerze mówiąc, też dobrze rośnie. Moja koleżanka Gosia z Przyjaźni, którą serdecznie pozdrawiam, tak pięknie nasadzi, bo po prostu zachciała mieć też dużo naparstnic i zrobiła dokładnie to samo, co ty, Jacku. I teraz pokazywała mi, w zeszłym tygodniu była u mnie w gościach, pokazywała mi film ze swojego ogrodu, po prostu coś pięknego. Taka mieszanka tych naparstnic, bo to jest digitalis purpurea, czyli to jest po prostu ta naparstnica zwykła, purpurowa. Ale ona jest w różnych odcieniach. Zdarzają się bardziej, bardzo jasny, fioletowy, czy różowy, prawie że biały, różowy, fioletowy. Naprawdę przepięknie to wyglądało. Także to jest gra warta świeczki.
No, dlatego właśnie a propos świeczki, jeszcze świecznice nie kwitną. Jeszcze świecznice nie rozkwitły. A co, pięknie, ja mam świecznice
jeszcze
pięknie
nie.
Pachnące. Jeszcze nie rozkwitły. Mają już piękne pąki, ale jeszcze nie rozkwitły. One to właśnie końcówka września, październik, listopad. Piękny zapach się rozchodzi.
No, to one tak tylko każą na siebie czekać jak rozplenice.
A, No tak.
Ja
no
u siebie w ogrodzie 4 dni temu, w Polsce jeszcze jak byłam, 4 dni temu, w sobotę rano zauważyłam, że właśnie jak chodziłam z gośćmi po ogrodzie, że na niektórych roślinach były po 3-4 pióropusze zaczęły wychodzić. One są niesamowite, bo one nie ma, a nagle i już jest. Nie wiem,
to tak jak grzyby.
Spadają z nieba.
Grzyby tak samo, wiesz? Spadają z nieba.
Oby przylatuje sowa, tak
przylatuje sowa, pach i grzyby wypadają.
Dobrze, słuchajcie, jak jesteśmy przy tym ogrodzie ozdobnym, to już pozostańmy przy ozdobnym. Oczywiście, dobrze, już powiedzmy to, Jacku, bo to trzeba powiedzieć, gdybyśmy tego nie powiedzieli, to byśmy na pewno poszli do piekła. Trzeba myśleć o roślinach cebulowych do ogrodu.
I mówię,
ale faktycznie teraz naprawdę myśleć tylko i ewentualnie kupować. Ja się przyznam wam dzisiaj, że dzisiaj kupiłam sobie pierwsze opakowanie narcysków. No nie mogą się powstrzymać, ale stwierdziłam, że jak będę kupowała, za każdym razem jak będę w jakimś sklepie i będą, to potem nagle po 2 miesiącach będę miała tak strasznie dużo, a nie będę płakała, że wydałam naraz taką wielką sumę pieniędzy. Więc do mojego ogrodu polskiego, oczywiście do zgorzałego, to tak niestety się skończy, że to będzie za jednym razem ogromna suma pieniędzy, bo to jest zupełnie co innego. Ale tutaj do mojego ogrodu prywatnego, to za każdym razem sobie kupię jakieś opakowanie i potem będzie wielkie sadzenie w listopadzie.
Porada na wrzesień podcastu Naturalnie o ogrodach. Jadąc z pracy, bo do pracy się pewnie śpieszycie, znajdźcie trasę obok centrum ogrodniczego albo nawet obok jakiegoś takiego, jak to się nazywa, taki hipermarket budowlano-ogrodniczy. Po prostu zajeżdżajcie i kupujcie za, nie wiem, 4,99 albo 6,99 jakąś paczuszkę, a to tulipanków, a to narcysków, a to krokusików. I jak przyjdzie czas na sadzenie, a ten czas przyjdzie w październiku, to będziecie mieć już... No to w zależności jakie rośliny, ale już pewne to będzie październik. I już będziecie mieć zgromadzony duży zapas. Najlepsza porada tego odcinka.
Ale jeszcze lepsze jest to, że ja przepraszam, ja nie wiem dlaczego, ale ja znowu chcę powiedzieć coś dobrego na temat Lidla. Słuchajcie, w Lidlu znowu rzucili cebulki.
No to trudno, no co?
Ale polecam.
W każdym sklepie teraz rzucili.
Ale
w każdym sklepie. Nie, błagam się, w każdym sklepie teraz
ale
rzucili.
Ale ja mam tak piękne, co roku mam tak piękne tulipany z Lidla, ale to nie są te tulipany, które są w takich woreczkach po 6, po 8, tylko te, co są w tych workach, 2,5 kilo chyba one są. Takich dużych. One
przestań.
Tak są. No czemu? No, muszę dać dobrą
No nie,
radę.
dobrze, ale okej, okay, ekstra. Ekstra, no. Ekstra, fajnie, dobrze.
No. Sorry, no, jestem szczera.
Do bólu nawet powiedziałbym.
No, nie, ale naprawdę jak są dobre
okay, nie,
cebule.
Ale zbierajmy cebulki. Możecie posłuchać, jeśli myślicie o cebulkach, jakiegoś odcinka z przed roku, ale my wam znowu zaproponujemy jeszcze we wrześniu zapewne odcinek o różnego rodzaju, a może początek października. Mhm. Zobaczymy, jak nam się uda taki odcinek, jak skomponować swoje torty doniczkowe, to znaczy jak skomponować i jakie wam polecimy w tym roku kompozycje do obsadzenia cebulowymi, żeby potem wiosną wyciągnąć, gdy będzie, nie wiem, końcówka marca, gdy będzie kwiecień, a potem może w maju wyciągnąć donicę, postawić przed domem i kłuć tymi kolorami oczy sąsiadów, niech zazdraszczają, niech chodzą, niech podziwiają, bo będą przecudne, piękne i wy będziecie się cieszyć, a owady już będą mieć pierwszy pożytek, już na pewno będą was oblegać wszelkiego rodzaju pszczółki.
Tak. Już nawet od czasu przebiśniegów już będą was oblegać pszczółki. Dobrze, ale o tych cebulowych to faktycznie porozmawiamy później, ale teraz już musimy wiedzieć, że warto by było o nich pomyśleć i żeby faktycznie później nie brać pożyczki z banku na zakup, to faktycznie tak po troszeczku warto je kupować. Jeżeli chodzi o ogólnie o rabaty ozdobne, o takie szczególnie mieszane, powiedzmy, gdzie jest dużo bylin, roślin jednorocznych, jakieś tam kosmosy, czy kleome, czy dalie, które oczywiście nie są roślinami jednorocznymi, ale u nas w naszym klimacie nie zimują, więc musimy je wykopywać.
Tam to jeszcze no, za
róże
chyba, nie?
Oczywiście. Nie, ale tylko mówię, że właśnie na takich rabatach musimy nadal właściwie przeprowadzać taką samą pielęgnację, jaką przeprowadzaliśmy przez całe lato. Oprócz tego, że już może nie trzeba będzie ich podlewać, chociaż ja powiem szczerze, że dzięki temu ściółkowaniu to nawet przy takich najgorętszych dniach moje rabaty w ogrodzie angielskim nie cierpiały. Ona była podlewana tylko raz. tylko raz. Mm-hmm, mm-hmm. Także to jest naprawdę fantastyczna wiadomość, ale na pewno co trzeba robić, to regularnie przede wszystkim obcinać przekwitnięte kwiaty, szczególnie u dali, kosmosów, róż, no bo one po prostu będą tym bardziej kwitły, im będziecie obrywać te martwe, wycinać te martwe kwiatostany. No i oczywiście musicie mieć oko na podwiązywanie. No, niektóre rośliny już nie urosną większe niż urosły, tak jak na przykład moje rutewki już nie urosną większe, mam nadzieję, w tym ogrodzie angielskim, to już są tak ogromne. Ale takie rośliny jak dalie cały czas rosną, więc one mogą mieć nowe pędy gdzieś tu, w tamtą stronę, w tą stronę i regularnie musimy
się zaczynają
obserwować.
Pokładać. I się zaczynają
tak,
pokładać,
i przywiązywać. Koniecznie zróbcie to w czasie dobrym, ponieważ jeżeli zostawicie dalie na tydzień, dwa, to potem ich nie odegniecie, bo one są takie jednak łatwo łamiące się i stracicie piękną roślinę. Także że cały czas musicie mieć, przez cały sierpień musicie mieć, przepraszam, wrzesień, musicie mieć oko na te rabaty ozdobne, żeby je tak samo pielęgnujcie je jak podczas całego roku, tego wzrostu, czyli całego lata, ale pamiętajcie o tym, żeby teraz już odstawić nawozy, szczególnie nawozy, w których jest azot, na przykład, które używa się, nie daj Boże, na trawniku.
Tak? Gnojówkę z pokrzywy.
A tak,
bo
ale...
Bo innych nie używamy.
Możecie, słuchajcie, możecie jeszcze spokojnie używać tej gnojówki z żywokostu, bo w żywokoście jest potas, a potas wzmacnia nie tylko kwiaty i owoce, co teraz chcemy o tej porze roku, ale też dobrze wpływa na wzrost korzenia. Przepraszam, dlatego to akurat jest dobre przed zimą. Cokolwiek, tylko nie azot, no bo azot wpływa na wzrost zielonych części rośliny, a tego teraz nie chcemy. Także to jest bardzo ważne.
To znaczy, jeżeli używacie nawozów sztucznych na trawniki, czy na jakiekolwiek inne rośliny, to odstawiacie
to
wszelkiego rodzaju właśnie azotowe. Nie polecamy wam, ale w ogóle odstawcie albo całkiem nawozy, albo na pewno już o tej porze roku nawozy, które zawierają azot, bo już jest za późno, bo roślina nie przygotuje się dobrze na zimę. Będzie miała zbyt dużo tych zielonych, takich delikatnych części i po prostu nie przetrwa wam zimy. Wejdą choroby grzybowe albo przemarznie. Nie ma co szaleć. Ale jeżeli mówimy tak o trawnikach, to ten wrzesień to całkiem dobry miesiąc na założenie, na wysiew trawy.
Tak, bardzo dobry miesiąc na zakładanie trawników z wysiewu, na zakładanie trawników z takiej darni,
z rolki,
również na reparację trawników. Jeżeli macie jakieś dziury, to proszę sobie ładnie tę dziurę wykroić, tak? I albo załatać już istniejący kawałek.
Wykroić znaczy tę darń starą, zniszczoną, bądź dziurawą
tak,
usunąć?
I można dosłownie zacerować albo innym kawałkiem z innej części trawnika, czy kupić nawet rolkę, czy dwie. No nie wiem, czy macie takie możliwości, bo czasami można kupić takie małe ilości i to będzie najszybsza reparacja. Albo możecie oczywiście po prostu tam wypełnić to dobrym podłożem i na to wysiać. Możecie też przeprowadzić reparację całego trawnika. Jeżeli wydaje wam się, że ten trawnik jest taki troszeczkę kiepski, to na terenie całego trawnika możecie rozgrabić bardzo cienką warstwę, na przykład kompostu pomieszanego z piaskiem, bo to musi być przepuszczalne, tak? Ale dosłownie kilka milimetrów, to musi być bardzo cienka warstwa i na to wysiać nowe nasiona, tak? Także one wzejdą, te nowe nasiona wzejdą na tej ziemi, która jest wyrzucona pomiędzy już istniejące źdźbła trawy, tak? Inaczej one, te nasiona by raczej nie zawiązały, nie puściły korzenia, no by się nie dobrały tak do tej gleby, a w ten sposób...
Nie przeszłyby przez ten taki, tak, nazwijmy to filc, przez te stare, żółte źdźbła trawy, które są pomiędzy opadnięte, które wiosną przecież tak ładnie wertykulujemy i tyle wyczeszemy tego starego filcu, że ho, ho, parę worków czasami z trawnika może wyjść. A on już się zebrał. Jeżeli, bo Kasia mówi tak ładnie, wysiejcie tam cienką warstwę kilkumilimetrową, jak to zrobić? Boże, łopatą rzucać, taczką wozić, grabić.
Tak.
Weźcie skrzynkę, ja podpowiem, weźcie skrzynkę, taką po owocach plastikową, dużą, albo po czymkolwiek.
To jest też fajny pomysł.
Nasypcie tam kompostu. I potem chodźcie i siejcie, tak jakbyście przesiewali mąkę. To tak samo wyobraźcie sobie, że ta skrzynka taka owocowa, plastikowa, to jest po prostu wielkie sito, do którego wrzucacie kompost i chodzicie i w ten sposób rozsiewacie kontrolowaną warstwę kompostu na swoim trawniku. Chyba najszybciej, a przynajmniej najpiękniej to wygląda takie sianie.
Tak, to znaczy, no ja mam inną, ja to robię ze szpadla.
Ty ale rozsiewasz,
to znaczy ze szufli, że tak powiem, z szufli. A potem są takie tyczki, w Anglii się stosuje takie tyczki, którymi potem się to rozprowadza. Ale to są różne. Najważniejsze jest, żebyśmy spróbowali zrobić to tak, żeby to była cienka warstwa, nie ten tęka, mhm. taka gruba. Dobrze, możemy oczywiście również teraz, i róbcie to u siebie, nie żyjcie z takimi pokieroszowanymi trawnikami. Jeżeli w waszym trawniku są jakieś zagłębienia albo jakieś górki, to teraz jest dobry czas, żeby zagłębienia wypełnić ziemią dobrą, wysiać również na to trawnik, nasiona trawy, żeby to było proste. Jeżeli macie jakąś górkę, to szpadlem ściąć tą górkę i też zrobić, żeby ona była równa na takiej samej wysokości, co reszta trawnika, ponieważ jeżeli będziecie mieli nierówny trawnik, to przy koszeniu będziecie go niszczyć, tak? I tu i ówdzie będą wam potem grzyby, bo będzie oskalpowany, gdzie indziej znowu będą jakieś dziury, więc ta trawa będzie gęstsza, lepiej rosła, bo będzie rzadziej, no bo nie dotniecie jej tak do dołu, jak całą resztę. Także tak czy siak, trawnik powinien być całkowicie prościutki, wypoziomowany, żeby nie było żadnych gór i dolin. Ale wracając do ogrodu ozdobnego, to chciałabym jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Bardzo ważne jest przygotowanie do zimowego snu roślin zimozielonych, takich jak na przykład rododendrony, azalie, nieszczęsne tuje, iglaki, bo one zimą nie będą mogły pobierać wody. One muszą się porządnie napić nie tylko wiosną.
Uwaga, przygotujcie się na rachunki za wodę w takim razie.
No dokładnie.
Katarzyna radzi wam, wydajcie pieniądze na wodę.
Nie, ja radzę wam, żebyście wydali, żeby po pierwsze nie uprawiać oczywiście roślin, które potrzebują zbytnio tego, ale jeżeli macie jakiegoś tam rododendrona super ulubionego, to polecam, żebyście go przede wszystkim porządnie wyściółkowali, bo podlanie to jest jedna rzecz, ale tak jak mówiłam dwa razy w dzisiejszym podcastie.
Dobrze go napoili, podlali i dopiero wyściółkowali.
Tak, bo tak jak wspomniałam dwa razy już dzisiaj i w warzywniku u mnie, i tutaj w Anglii, i w ogrodzie angielskim wzgorzałem, ściółkowanie uratowało wielu roślinom życie. Naprawdę warto to ściółkować. Także to są rośliny, które generalnie potrzebują więcej zimą, jesienią, wiosną wody, tak? Te rośliny zimozielone, także pamiętajcie o tym. A druga rzecz jest taka, że jeżeli macie swoje ulubione rośliny w ogrodzie teraz, ozdobnym, to możecie zbierać nasiona. Wrzesień jest dobrym miesiącem na zbieranie nasion. Ja na przykład u siebie zostawiłam, bo jak wyjeżdżałam, to miałam taki stożek z pięknym, ogromną ilością groszków pachnących. I oczywiście wróciłam do tych wszystkich groszków pachnących zamkniętych w nasiona. Teraz one są strączkami, ale nie usuwam tego, chociaż to wygląda to tak średnio, szczerze mówiąc, nie za ładnie, ale zostawiłam ten groszek pachnący, żeby one jeszcze troszkę obeschły i będę zbierała z tego groszku nasiona, więc mam nadzieję, i w ogóle z innych roślin też chcę pozbierać nasiona, żeby chociaż mieć kilka gatunków, z którymi podzielę się w tym roku z wami podczas wymiany nasionek, bo to jest bardzo fajna rzecz, którą robimy zawsze tak koło października, listopada. Także zbierajcie też nasiona, zbierajcie nasiona pomidorów, bo to są dobre nasiona, które można potem też przechowywać. Oczywiście te nasiona F1, to teoretycznie one po pierwsze są licencjonowane i nie powinniście ich zbierać, ponieważ one są opłacone, tak? To jest, ktoś tam płaci za to, że są zarejestrowane te odmiany. A po drugie, no mówi się, że niekoniecznie te rośliny później będą miały cechy tych roślin rodzicielskich, z których...
Że nie powtórzą tych cech po prostu.
Tak, że już nie będą takie same, ale ja już zaczęłam zbierać nasiona z pomidorów, bo przyjechałam, to akurat pomidory pięknie rosły. To jest jedna rzecz, którą robił ta osoba, która opiekowała się naszym domem, to przynajmniej pomidory podlewała. Mam pięknego takiego żółtego pomidora, który po przekrojeniu wygląda, słuchajcie, jak mango. No coś niesamowitego. I to jest bardzo piękne, tylko nie wiem właśnie, na którym to było krzaczku, bo to one wszystkie czekały na mnie w misce, więc muszę jeszcze go zidentyfikować, jak się nazywa. I mam piękny też jeszcze jeden właśnie od cioci z Ukrainy, Debora, o jakoś tak się nazywa, też muszę go zidentyfikować. Taki podłużny, prawie że czarny, bordowy, tak smaczny. Także no, to też jest fajna rzecz, zbieranie nasion pomidorów. Ale ogólnie, ja wcale nie mówiliśmy teraz o pomidorach, tylko o kwiatach. Ale właśnie zbierajcie nasiona kwiatów. Ja będę zbierała u siebie w ogrodzie, tutaj w Anglii i będę też zbierała w Renisho Hall, o czym jeszcze wiecie, nikt nic jeszcze nie wie, ale się wkrótce dowie, jak przyjdę z torebkami papierowymi. Na pewno będę zbierała nasiona tego Mikołajka olbrzymiego, bo teraz widziałam, nawet w moim ogrodzie sporo tego jest, a wiem, że w Polsce rośnie, bo urósł i u mnie na prerii w ogrodzie wzgorzałem i wyglądał bardzo, bardzo pięknie. Także też szykujcie się na tą wymianę nasionek, bo fajnie jest zbierać własne nasionka, poza tym naprawdę, uwierzcie mi, własne nasiona są o wiele bardziej żywotne, bo one są po prostu świeże, niż te, co kupicie w sklepie, więc jeżeli możecie zebrać właśnie pomidory, groszek pachnący, takie proste rzeczy, które potem uprawiacie.
Aksamitkę.
I tak, co roku
ja zbieram aksamitkę, którą wysiewam w przyszłym roku. Zbieram swój niebieski groszek pachnący, bo innego nie uprawiam, bo kocham ten niebieski groszek i boję się, że mi pszczoły wymieszają pyłek i nie będę miał już niebieskiego,
to nie
tylko będę miał
innego,
mieszankę
tak.
koloru. W związku z tym mam niebieski, czysty, niebieski, piękny groszek pachnący. No i wszystko rzeczywiście, co tam się uda, to zbieram. Zobaczymy, będziemy się wymieniać.
Tak, najważniejsze, okay. No i najważniejsze jest to, no bardzo chętnie taki groszek, najważniejsze jest to, słuchajcie, żeby po prostu te nasiona, jak zbierzecie, żeby one też wyschły, tak? Także obwieście sobie cały dom pod sufitem różnymi pękami kwiatów nasionnych, to wszystko poschnie i wtedy będziecie mogli
strączkami
to
nie,
dopiero...
Strączkami groszku raczej bym nie obwieszał.
Ale myślałam o fasoli.
Bo groszek pęknie. Groszek pęknie się rozsypie.
Ale wiecie co? Fasolę możecie sypać. Bo tak pomyślałam teraz, pomyślałam tak, o tym, że nie powinniśmy o fasoli, ale obrywamy strąki fasoli na suche ziarna i możemy je po prostu taką całą fasolę jedną wielką zerwać i powiesić.
Ja zostawiam, wiesz co, nawet kilka takich strąków fasoli szparogowej tycznej na przyszły rok, po prostu żeby zebrać nasiona na suche już. I wówczas mam w przyszłym roku mam swoje nasiona do uprawy fasolitycznej szparagowej.
No i bardzo pięknie. Także, czy coś jeszcze o ogrodach ozdobnych? Może byśmy coś powiedzieli o roślinkach takich domowych, balkonowych? Trzy zdania.
Proszę cię bardzo, a co można powiedzieć o roślinach balkonowych? No to, że trzeba obrywać dalej
przekwitnięte
kwiatostany pelargonii.
No, to znaczy te rośliny, które i tak zostają na zewnątrz, to cały czas pielęgnujemy w ten sam sposób i nieszczęście im też nawozu cały czas. Już nie odstawiacie tego nawozu, który podlewacie, bo one, niech one jeszcze do końca tego października wykwitają najpiękniej, jak tylko się da. Możecie sobie zrobić następne takie późnoletnie albo jesienne obsadzenia do skrzynek balkonowych, czy do nic. Na przykład teraz u nas na przykład w szkółce wzgorzałem, są tak piękne rudbekie, dzielżany, takie rośliny, tak, które będą kwitły teraz, dopiero o tej porze roku, również astry. I na przykład pomieszać je z rozplenicą, która będzie dopiero teraz kwitła, a nie jest rośliną zbyt wysoką, jeżeli chodzi o trawy, bo dużo jest wysokich traw, a rozplenica nie jest taka bardzo wysoka, więc będzie mogła pięknie zdobić wasze właśnie balkony. Może niektórzy z was może chcą się zasłonić, więc możecie mieć jakieś wyższe trawy, ale to jest fajne, że zimą te rudbeki, one są wystarczająco takie mocne, twarde, że one po prostu zaschną i będą nadal miały kwiatostany, które będą bardzo
będą
ładnie zimą
suchym,
wyglądały.
Suchym bukietem.
Dokładnie, a trawy oczywiście nadal będą też wyglądały bardzo ozdobnie, bo te kwiatostany, pióropusze zostaną na całą zimę, także możecie się pokusić spokojnie jeszcze o zrobienie jakichś takich aranżacji pięknych zimowych. Ja bym powiedziała, że jeżeli chodzi o na przykład o pelargonię, bo ja jestem ogromną miłośniczką pelargonii i ja teraz, jak patrzę na moje pelargonie tutaj i zresztą wzgorzałem też, tylko wzgorzałem, one były troszkę mniej pielęgnowane wiosną, w związku z tym one jeszcze nie są takie bujne, ale te moje pelargonie tutaj są dosyć bujne i ja myślę, że ja zrobię troszkę sadzonek teraz. Teraz jest jeszcze dobry czas, żeby we wrześniu jest w tych pelargoniach wystarczająco życia, żeby jeszcze porobić troszeczkę sadzonek. Bo zawsze, w razie czego, łatwiej jest przezimować mniejszą sadzonkę na parapecie niż tą ogromną roślinę. Chociaż ja mam zamiar wszystko przezimować. Ja tutaj już kombinuję, jak to zrobić i wzgorzałem i tutaj. Mam kilka pomysłów, może jak coś z tego wyjdzie, to może z wami się podzielę. Ale te pelargonie, one w ogóle pelargonie nie boją się tak bardzo strasznie chłodu. W związku z tym ja na pewno moje i wzgorzałem, które są w szklarni nieogrzewanej i pelargonie, które są tutaj na zewnątrz, chociaż w Anglii miałam o ponad miesiąc wcześniej w zeszłym roku przymrozek niż w Polsce. Także to wcale tutaj nie jest cieplej, to nie myślcie tak, ale wszystkie pelargonie spokojnie zostawiam na zewnątrz, nawet do połowy i no zobaczymy, czy nie będzie jakichś wielkich mrozów, ale spokojnie one mogą przetrzymać kilka stopni poniżej zera, więc tak do połowy października to na pewno będą stały na dworzu albo w nieogrzewanej szklarni i dopiero potem zacznę je znosić do domu, także tego się nie bójcie jeszcze, tak, jeszcze nie jest to taki straszny problem, że jak zrobi się chłodno, tak jak na przykład pomidory nienawidzą chłodu, to pelargonie tak się strasznie nie boją tego chłodu, więc jeszcze
one nawet, wiesz co, lekkie przymrozki przetrzymają.
Tak, dlatego mówię, że nawet parę stopni poniżej zera one przetrzymają, także spokojnie.
Delikatne przymrozki.
Tak, jeżeli chodzi o rośliny domowe, to no możecie pod koniec miesiąca już po prostu też, bo wiadomo, są krótsze dni, tak, że możecie po prostu mniej podlewać, też nie nawozić już, to też jest ważne, żeby przygotować je też do spoczynku, ale możecie na przykład już sadzić pod koniec miesiąca albo w pośrodku miesiąca jedyne rośliny cebulowe, o których jeszcze nie powiedzieliśmy, to na przykład hipeastrum. Hipeastrum możecie sadzić sobie do donic pod koniec miesiąca. One rozkwitają zazwyczaj po 6 do 8 tygodni po posadzeniu, więc możecie sobie tak wycyrklować, żeby to było powiedzmy okres Bożego Narodzenia, żeby już było ładnie, świątecznie, żeby w grudniu wam już kwitły. Także jeżeli macie ochotę coś tak bardzo wyfikanego, to możecie sobie hipeastrum już sadzić albo jedną, albo trzy, albo pięć. No to będzie wyglądać pięknie, jak trzy albo pięć, to będzie wyglądać naprawdę niesamowicie. To może być do takiej centralnej misy, którą na przykład postawicie gdzieś na stole świątecznym, takie piękne, kwitnące hipeastrum. Także właśnie tak można już zrobić.
Okej, okay, mamy trochę odcinków już, jak widzicie, zaplanowanych. Poprzednim razem też zaplanowaliśmy. Ja nie wiem, czy my się wyrobimy do tego końca roku, Katarzyno, żeby te wszystkie tematy omówić, o których chcemy mówić, ale okej, okay, to obyśmy tylko takie zmartwienie mieli nadmiaru tematów. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękujemy naszym słuchaczom. Kończymy ten odcinek. We wrześniu będziemy mówić o wielu, jak słyszycie, ważnych sprawach. Mówić też prawdopodobnie będziemy o zimowym cięciu, przepraszam, jesiennym cięciu w waszych ogrodach, więc też się szykujcie. Dzisiaj mówimy wam do widzenia, do usłyszenia. Przypominamy, że we wrześniu i październiku ogród Katarzyny jest czynny w niedzielę. Od godziny 11 do 16. Uwaga, bo coraz ciemniej będzie, wiecie, w październiku, więc lepiej przyjeżdżajcie na tę 11 niż bliżej 16, tak? Bo ogród jest naprawdę piękny o tej porze roku. Katarzyna tak opowiadała, jak jest pięknie na Rabacie Angielskiej, że te dalie cały czas pięknie kwitną i te róże pięknie kwitną i podobnie jest cudnie na rabatach preriowych. I teraz to, co dla mnie jest najpiękniejsze, już teraz nawet nie sadziec plamisty, nawet nie jeżówka purpurowa jest najpiękniejsza we wrześniu. Dla mnie najpiękniejsze we wrześniu są po prostu te żarówiaste, walące po oczach rudbeckie.
Tak,
to jest po
one
prostu,
aż się świecą.
Coś przecudnego. Po prostu teraz było kilka dni takich pochmurnych, trochę deszczowych i przyjeżdżałem do domu i miałem przed domem taką misę, nie wiem jak to nazwać, taką misę, ale taką gruntową misę, gdzie rosną rudbekie ze śmiałkami darniowymi, które po prostu przetrwały, bo i rudbekia nie jest wysoka, a śmiałek darniowy też nie jest wysoko i tak w miarę ze sobą komponują się. Jak po prostu, jak ona mnie bije po oczach, aż ja muszę mrużyć oczy, po prostu ta rudbekia, przecudna.
Tak jest i właśnie dlatego
roślina,
mówiliśmy.
Katarzyna, nie? Taka pospolita roślina.
Tak, tak, no właśnie, a bardzo często pospolita
jest. Taka cudna.
Naprawdę cenne. Dlatego właśnie, tak jak mówiliśmy chyba dwa odcinki temu, czy odcinek temu o prerii, to dlatego mówiłam, że tą rudbekię to tak po jednej sztuce, bo ona jest tak mocna, to jest taki mocny akcent na...
Tak.
Wiadomo, że powtarzamy, tak? Tu jedna sztuka, powtarzamy te rudbeki, nie tylko jedna sztuka na całą rabatę, tylko po prostu nie w grupie dużej, tylko po jednej sztuce, bo to ona też ładnie się potem rozkrzewia. Ale tak, ja też również dziękuję wszystkim za piękne komentarze, jakie zostawiacie pod moimi wpisami i pod moimi wpisami na Instagramie i na Facebooku, pod moimi filmami na vlogu. Ja się staram na wszystkie komentarze odpowiedzieć, ale nie zawsze jest czas, ale zawsze jakoś w końcu dojdę do tego, także nie traćcie nadziei.
Albo w jakimś odcinku opowiemy. Czasami z lekkim opóźnieniem, ale staramy się odpowiadać w odcinku, tak jak dzisiaj odpowiedzieliśmy na te nawozy zielone. Oj, chodziło za mną ta odpowiedź Henrykowi bardzo długo, żeby odpowiedzieć. Chodziło. No i teraz przypomniałem się, odpowiedzieliśmy. O, takiego ptaszka stawiam. Sprawa załatwiona, bardzo dziękuję. Sumienie to dużo czystsze.
Ja bym chciała przed świętami, może jakoś tak, a może
którymi?
Nie zdążę.
1 listopada czy 24 grudnia?
Ja myślę, że może dzień grudnia. Dziecka. Ja bym chciała kiedyś zrobić taki podcast, żebyśmy tak opowiadali o książkach, ale nie takich książkach ogrodniczych, typowych, tylko takich książkach, które przyrodniczych.
Inspirowały cię?
No właśnie czytam książki przyrodnicze, nie, no różne czytam książki, ale przyrodnicze szczególnie mnie interesują. Ale właśnie takie, które są bardzo ciekawe, inspirujące, chciałam się tym podzielić, bo mam takie dwie książki, które takie no typowo już, bo tam jest dużo książek, które są bardzo inspirujące.
Ale to masz o ogrodach po prostu książki, tak?
To znaczy niekoniecznie o ogrodach, ale o takich różnych, no,
książki,
związanych z przyrodą.
Książki na gwiazdkę.
No.
Albo na Mikołaja.
Może być.
Albo na 6 grudnia.
Książki o przyrodzie, o różnych typach ogrodów, o dzikich miejscach.
Czyli już idziesz w takie klimaty. A jaką miałaś książkę z dzieciństwa, taką ukochaną, przyrodniczą?
Z dzieciństwa jedyną książkę,
taką, którą coś zapamiętałaś.
Jedyna rzecz, która jest przyrodnicza z dzieciństwa, takiego małego
to dzieci
dzieciństwa.
Z Bullerbyn.
Nie, jeżeli chodzi o przyrodę, to zapamiętałam przygody pana Huczka, chyba się nazywał. Chyba jakiegoś czeskiego pisarza, bo pan Huczek miał w domu taką ogromną roślinę, że mu zarosła cały pokój. I ja byłam bardzo tym porażona, że może tak roślina wyrosnąć. Ja to pamiętam, że do dzisiaj to pamiętam, że byłam, no nie mogłam uwierzyć, że roślina może zarosnąć cały pokój i wyjść przez okno. I właśnie do dzisiaj myślę o panu Huczku. Co on tam posadził? Chyba fasolę.
Albo pomidora. W końcu też rośnie. Jak ma do tego warunki, bo wbrew pozorom on nie przestaje rosnąć. On cały czas chciałby rosnąć. Dlatego uszczykujemy w sierpniu te wierzchołki wzrostu. Bo ja mam taką książkę, wiesz co, z dzieciństwa przyrodniczą. Ale ja mam przyrodniczą, naprawdę przyrodniczą. To była Wyspa Kormoranów Włodzimierza Puchalskiego. Książka z pięknymi zdjęciami Włodzimierza Puchalskiego i chyba 2 lata temu na targach tutaj ogrodniczych, na targach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie była wystawa albo stoisko Lasów Państwowych. Nie, już chyba 3 lata temu i okazało się, że oni wznowili tę książkę. Po prostu nie mogłem się powstrzymać, kupiłem drugi egzemplarz. Jeden mam egzemplarz z 59 roku, więc pierwsze wydanie Włodzimierza Puchalskiego Wyspa Kormoranów i teraz nowe, wznowione przez Lasy Państwowe, ale o połowę mniejsze, wiesz, rozmiarowo o połowę mniejsze.
Kieszonkowe.
Wydanie. Kieszonkowe takie. No, jestem bardzo wdzięczny. Że Lasy Państwowe tak pielęgnują ten dorobek Włodzimierza Puchalskiego. No, wzruszyłem się.
No to ja ci powiem coś, co cię rozśmieszy może troszeczkę.
No,
już tak na zakończenie. Ja to pamiętam, już mówimy o takich typowo przyrodniczych książkach. No. To ja pamiętam takie książki na półce mojego dziadka i babci. Ja myślę, że te dwie pierwsze książki to bardziej z dziadkiem związane, a ta ostatnia to bardziej z babcią.
No,
pamiętam bardzo dobrze Działka Moje Hobby. Mhm. Potem pamiętam Atlas Roślin.
O.
I potem Sztuka Kochania.
No to też o uprawie, o
oryginalne,
ogrodzie, tak?
Oryginalne chcesz powiedzieć? Wydania, oryginalne u moich dziadków, oryginalne wydania, biblioteczka była bogata. I pamiętam do dzisiaj, bo często przebywałam u dziadków i pamiętam, że właśnie zawsze oglądałam te okładki książek. No wiadomo, że było wiele więcej.
Ja po tym trzecim tytule się zarumieniłem, nie wiem, czy to widać. Zarumieniłem się po trzecim tytule. Okej, Katarzyno. Ale to są właśnie takie fajne wspomnienia. Ale chyba już odeszliśmy mocno do grodu w takim razie.
Bardzo.
Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, pozdrawiam twoje kury
i
niech się trzymają tych jajek tam spokojnie i niech nie dadzą się tym jastrzębiom, które je, czy tam jakimkolwiek innym drapieżnikom, które je tak
próbuję
namiętnie porywają.
Tak.
No. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Do usłyszenia za tydzień, pozdrawiamy.